To są trzeźwe rozmowy o uzależnieniach, audycja poświęcona tematyce choroby alkoholowej oraz innych uzależnień. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Barbara, która jak mówi 20 lat spędziła w ciągu alkoholowo-narkotykowym. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa. Mam na imię Basia, jestem uzależniona i od 3 lat pełnych jestem trzeźwa.
Na początek, bo taki już mamy schemat rozmowy, chciałbym zapytać o początki właśnie. Poza audycją rozmawialiśmy o tym, że dziś prowadzi pani bardzo aktywne i sportowe życie. I do tego na pewno chciałbym wrócić w dalszej części naszej rozmowy, ale zanim tak się stanie, chciałbym ciebie zapytać, kiedy w twoim życiu pojawiły się środki zmieniające świadomość? Kiedy był ten pierwszy kontakt z alkoholem? Jak to wyglądało?
Moje dzieciństwo przebiegało w moim odczuciu bardzo dobrze. Myślę, że kiedyś mogłabym powiedzieć, że wszystko było w porządku, ale jeżeli dorastamy pośród pewnych rzeczy, które nas otaczają, to one stają się dla nas, nawet jeżeli są złe, stają się dla nas czymś normalnym i tego nie widzimy. Dopiero terapia, pisanie kroków ze sponsorem, to pozwoliło mi dostrzec pewne rzeczy. No i tak na ten moment wiem, że dorastałam w rodzinie dysfunkcyjnej. Moi rodzice nigdy nie pili. Nigdy nie było sytuacji, że patrzyłam na alkohol w domu. Moi rodzice byli bardzo zapracowani, prowadzili gospodarstwo, 25 hektarów pola, także było co robić. Ja zawsze byłam gdzieś tam około nich. Dorastałam jako bardzo wrażliwa dziewczynka, bardzo lubiłam zwierzęta wtedy, bardzo lubiłam kontakt z naturą, bardzo dużo przebywałam właśnie na zewnątrz, gdzieś tam blisko moich rodziców. No i tak naprawdę w tym odczuciu moim nic złego się nie działo. Natomiast wpisząc kroki ze sponsorem, to właśnie pozwoliło mi dostrzec pewne rzeczy, które jednak nie były normalne, przed którymi ja musiałam uciekać, musiałam się sama chronić, a przez to, że moi rodzice byli zapracowani, nie zawsze mogli mi pomóc i w tych takich ogromnych problemach, które się pojawiały, kiedy byłam nastolatką, ja tak naprawdę byłam sama. To były straszne rzeczy, spowodowane przez pewnych mężczyzn, którzy pojawiali się czasem u nas w domu, a że rodzice właśnie byli często zapracowani, nie dostrzegali pewnych rzeczy. To, co się działo pod dachem naszego domu lub i nie domu, zaczęłam bardzo ukrywać, ponieważ raz kiedyś powiedziałam o tym rodzicom i oni się bardzo na mnie zdenerwowali i nie uwierzyli mi w to. I w domu przestałam czuć się bezpiecznie.
Ile pani miała wtedy lat?
To było na przestrzeni całego mojego dzieciństwa. Z tego, co udało mi się skojarzyć podczas pracy ze sponsorem, to mogło to być już nawet w wieku 3 lat. 3 lata, a później to, co pamiętam, to już był wiek 14, 15, 16, 17 lat na tej przestrzeni. Dodać tutaj jeszcze muszę, że moja mama, ona jest z rodziny alkoholowej. Moja mama nigdy nie piła, nigdy w życiu nie widziałam ją ani z papierosem, ani z alkoholem. Ale przez to, że ona miała tatę, który pił i nigdy nie udała się na żadną terapię, nie zrobiła nic z tym, to ona zachowała pewne wzorce tego, co wyniosła z domu. Sposób, w jaki rozwiązywała właśnie problemy ze mną, czy sposób, w jaki ze mną rozmawiała, czy w ogóle w jakikolwiek sposób ze mną spędzała czas, bardzo mocno odbiegał od normy. Ja to teraz widzę, bo też jestem mamą i pracuję nad sobą i wiem, jak to powinno wyglądać. Mama tego nie potrafiła robić niestety i też często czułam tutaj taką niezgodę i też nie miałam do niej takiego zaufania, że mogę się jej z pewnych rzeczy zwierzyć. Dorastając, nigdy rodzice nie zwracali na to uwagi, czy ja chodzę do szkoły, czy nie chodzę, czy byli na wywiadówce, czy nie byli. To nie było jakby w ogóle brane pod uwagę. Wynikało to z tego, nie chcę ich w żaden sposób bronić ani oczerniać. Oni mieli po prostu kupę roboty, jak to w polu, no nie? Z 25 hektarów pola, była trzoda, to wszystko trzeba było ogarnąć i oni nie mieli do tego głowy. Dla nich najważniejsze było, żebym ja przychodziła szybko ze szkoły i była dla nich pomocą w polu właśnie, żeby coś tam poogarniać, żeby te ręce do pracy były dodatkowe. Nigdy nie usłyszałam od rodziców, że jestem mądra, że jestem ładna. Takich rozmów w ogóle nie było. Nie było rozmów w ogóle o uczuciach, o sukcesach, o porażkach, czy cokolwiek, czy ocena w szkole, czy pierwszy chłopak, to nigdy nie było dostrzegane. Pierwsze swoje komplementy dostałam od swoich oprawców. No i wtedy jakby, nie wiem, w mojej podświadomości zakodowało się, że żeby być mądrą, żeby być fajną, kochaną nawet, dostrzeżoną, to trzeba robić określone rzeczy. No i to było dla mnie właśnie zgubne. Pierwszy kontakt mój z alkoholem był wcześnie dosyć, bo miałam 15 lat, ale to nie były takie systematyczne upijania się, to były sporadyczne jakieś imprezy, domówki, które się już zaczęły pojawiać. Tak naprawdę byłam bardzo grzeczną nastolatką. Często jeździłam nawet do klasztoru, pamiętam, na różne rekolekcje, na spotkania, bardzo często. I tak naprawdę moje największe doświadczenie z alkoholem i z narkotykami było, kiedy wyszłam za mąż. To dziwne, że będąc w domu nie miałam takich ciągotek. Dopiero gdy doznałam takiej totalnej wolności, uwolnienia się z tego domu, wyprowadziłam się stamtąd i zamieszkałam u mojego męża. Wtedy mi wodze popuściły totalnie i poszłam w długą. To się działo już przed ślubem, bo ja już u męża zamieszkałam, u chłopaka wtedy przed ślubem. No i trwało to praktycznie 20 lat.
Co pani przyjmowała?
Na początku był to alkohol, później już weszły narkotyki niestety. W sumie alkohol nigdy mnie tak nie zachwycił, aż tak, jak zachwyciły mnie narkotyki. Narkotyki powodowały u mnie natychmiastowy efekt. Nie musiałam się w ogóle wysilać, by komuś ufać. A miałam z tym ogromny problem. Nie musiałam się wysilać, żeby siebie pokochać, żeby się sobie podobać, żeby akceptować wszystkie moje wady, żeby nad nimi pracować. Nie musiałam się wstydzić mojej lewej ręki. Ja się urodziłam z dysfunkcją lewej ręki i zawsze, szczególnie w wieku, kiedy byłam nastolatką, kiedy mi się podobali chłopacy, to ja się strasznie tego wstydziłam, bo ja mam 3 palce w lewej ręce i było to dla mnie mega wstydliwe. Nagle znalazłam narkotyk, który całkowicie to u mnie usunął. To wszystko było natychmiast. One powodowały, że po zażyciu, amfetaminy dokładnie, ja w kilka chwil od zażycia wszystko dostałam na tacy. I ten efekt mnie zgubił. To było to, co było tak nagle podane. Nagle wokół siebie miałam osoby, którym ufałam. Te osoby wszystkie w moich oczach były dobre. Zaczęłam się sobie bardzo podobać. Ja patrzyłam w lustrze, ja widziałam zupełnie inną osobę. Widziałam osobę, która jest ładna, szczupła, zupełnie inną energię widziałam w swoich oczach. Bardzo się sobie podobałam. Szybko zawierałam takie bardzo mocno fascynujące przyjaźnie, ale nie wiedziałam, że to jest wszystko iluzja. Tak naprawdę żyłam w świecie bardzo niebezpiecznym, otoczona niebezpiecznymi ludźmi, którym tak naprawdę nie można było w ogóle ufać, którzy patrzyli na mnie przez pryzmat zdobycia narkotyków i to wcale nie byli dobrzy ludzie. Teraz patrząc na te zdjęcia z dawnych lat, ja wcale nie byłam ładna, ja byłam koszmarna. Ja ważyłam 43 kg, byłam pokryta wrzodami, których ja w lustrze nie widziałam. Do tego stopnia działa nasza ta iluzja właśnie zażycia narkotyku, że my widzimy świat zupełnie inaczej, widzimy siebie zupełnie inaczej. To też dostrzegłam po czasie, że zażywając narkotyki jesteśmy wypruci totalnie z uczuć. Jako osoba bardzo wrażliwa, ja zawsze miałam w sobie dużo takich wrażliwych uczuć, czyli miłość, współczucie i tak dalej. Kiedy zażywa się narkotyki, to w ogóle nie istnieje. I w sytuacji, kiedy ktoś chciał mi pomóc, wyciągnąć rękę, mimo że ta osoba była przeze mnie kiedyś kochana, szanowana, to w momencie, kiedy ja byłam w tym takim największym uzależnieniu, ja te wszystkie osoby od siebie usuwałam. One dla mnie nie istniały. Nawet gdy już zaczęłam trzeźwieć, chodzić na terapię, to bardzo długo do tych osób jeszcze żywiłam uraz. Taki uraz po prostu za nic, za żywota, za to, że chcieli mi w jakiś sposób pomóc, wtrącić się, podać mi rękę.
Chciałbym, żebyśmy jeszcze wrócili do tego momentu, kiedy zakłada pani rodzinę, dom. Była pani wtedy w zupełnie nowej sytuacji, taka czysta karta, można powiedzieć. Nowe życie, nowy początek. Co w pani przypadku zaważyło na tym, że pojawiły się narkotyki? A dlaczego na przykład nie alkohol?
Myślę, że to, że zaczęłam się tak prowadzić, było spowodowane tym, że nagle nie musiałam być czujna. Nagle nie musiałam się bać we własnym podwórku, że tak powiem, bo trafiłam do domu, gdzie wszyscy byli dla mnie dobrzy i nikt mi nie zagrażał w żaden sposób. Myślę, że to był ten powód, że w końcu musiało to gdzieś ujść, a nie mogłam tego nikomu powiedzieć. Nie wpadłam wtedy na pomysł, żeby iść na terapię, więc to był ten upust. A dlaczego nie w alkohol? To było łączone jedno z drugim, także tutaj też był alkohol, co prawda w mniejszych ilościach. Większe znieczulenie na pewno powodowały u mnie narkotyki.
Jakie narkotyki, jakie środki pani przyjmowała?
Zażywałam głównie amfetaminę, kokainę, brałam też dopalacze, paliłam marihuanę. Najwięcej szkody wyrządziła u mnie amfetamina, bo jej brałam najwięcej. Ona była dla mnie najbardziej dostępna, bo raz, że miała atrakcyjną cenę, a dwa, że była dość szybko do kupienia.
To bardzo długa lista. Jak wyglądała w tym czasie pani codzienność? Jak łączyła pani różne role jako żona i matka?
Moje życie codzienne wyglądało na zewnątrz normalnie, czyli nikt nie przypuszczał w ogóle, że ja brałam. Nikt nie przypuszczał, dlaczego ja się czasem zachowuję dziwnie. Zawsze miałam ten sam schemat, że brałam w ukryciu. Zawsze tak było. Dlatego jak zapisałam się na terapię, to i przestałam brać, pić, żyć w trzeźwości, mówić o tym, to każdy tutaj z, może nie z najbliższej rodziny, bo mój mąż, moja teściowa wiedzieli, ale moja mama, tata, czy tam ktoś z rodziny, to oni w ogóle zastanawiali się, dlaczego tak jest, dlaczego ja tak zrobiłam, przecież ja zawsze pracowałam, prowadziłam biznes, albo pracowałam, wychowywałam dzieci, także na zewnątrz można powiedzieć, że wyglądało to wszystko idealnie, a w środku w domu nie wyglądało to idealnie. Tak naprawdę przestałam te takie najgorsze dla mnie narkotyki, które spowodowały we mnie spustoszenie, wagę 43 kg, wszystko to takie najgorsze, to przestałam brać w momencie, kiedy zaszłam w ciążę. Zaszłam w ciążę i bardzo się przestraszyłam tego, że nawet nie spostrzegłam tego, że jestem w ciąży. Ja do drugiego miesiąca ciąży niestety ćpałam bardzo mocno i wystraszyłam się, że urodzę niezdrowe dziecko. I wtedy właśnie miałam pierwszą przerwę taką od narkotyków. I później, gdy urodziłam syna, to od razu piłam. Od razu piłam, ale to nie było takie picie, że piłam od rana do wieczora, tylko piłam wieczorami, czyli ogarniałam w dzień, a wieczorem dawałam sobie nagrodę. Sporadycznie jeszcze wracałam do narkotyków, bardzo sporadycznie. Częściej do marihuany, bo ona powodowała, że ja jakoś bardziej ogarniałam to, co się dzieje w domu. Mój pierwszy syn urodził się na etapie, kiedy ja byłam jeszcze bardzo mocno uzależniona. Nie czułam w ogóle żadnych uczuć do mojego brzucha, do dziecka, które się narodziło. I to niestety miało później skutki, które się ciągną do dzisiaj niestety. Mimo, że mam na ten moment bardzo dobry kontakt z synem. Rozmawiamy o tej sytuacji. Mój syn wie, co się wtedy wydarzyło i z jakiego powodu dzieją się pewne rzeczy teraz u niego. Dlatego on też uczestniczył w terapii. Na ten moment możemy powiedzieć, że być może zatrzymaliśmy pewną rzecz w naszej rodzinie. Na pewno biję się teraz z wyrzutami sumienia, nad którymi właśnie pracuję. Te wyrzuty sumienia są spowodowane tym, że mojemu dziecku wyrządziłam tak ogromną krzywdę. Mój syn dorastał przy mamie, która tak naprawdę grała tylko mamę. Nie byłam taką mamą, która patrzy na dziecko z miłością. Ja w ogóle nie cieszyłam się ani z ciąży, ani z tych pierwszych jego lat, a te lata tak naprawdę są najważniejsze. Pierwszy kontakt właśnie z mamą, czy pierwsze dni, pierwsze tygodnie, pierwsze lata, to jest właśnie najważniejsze dla dziecka. I teraz cokolwiek robiłabym później, jakąkolwiek nie byłabym cudowną mamą, to zawsze będzie miało piętno. Na szczęście syn jest po terapii, pracował nad sobą i wszystko jest dobrze. Nie mieliśmy tego okresu burzliwego, jak to nastolatkowie mają, chociaż czasem chciałabym, żeby mój syn zrobił coś zwariowanego na tamtym etapie, jak był taki smutny, bo on był w depresji. Niektórzy rodzice mieli takie problemy, że ich dzieci wychodzą, nie wracają na noc do domu, a ja marzyłam o tym, żeby mój syn chciał wyjść z domu. Mój syn miał tak ogromną depresję, ale co dziwne, to się stało po tym, jak ja się udałam na terapię już alkoholową. Wtedy się to mojemu dziecku stało. Wtedy on, tak podobnie jak ja, nie musiał być już czujny. Nagle był w domu, w którym jest spokój, nie ma imprez alkoholowych, nie dzwonią butelki z piwa. Mama jest spokojna, jest stabilna emocjonalnie i wtedy jakby jemu wszystko odpuściło i on się poddał całkowicie. On nie wychodził z łóżka, a ja nie wiedziałam dlaczego. Później mi się to wszystko po prostu poskładało w całość, że ja miałam dokładnie tak samo, tylko że ja poszłam w alkohol i narkotyki. On na szczęście, bo ma ogromną świadomość tego, czym są narkotyki, czym jest alkohol, nie poszedł w to, tylko załamał się nerwowo. Ale na szczęście mamy to już za sobą.
Wspomina pani o tym momencie, kiedy udała się pani na terapię. Co było impulsem do zmiany?
Na pewno urodzenie dzieci to spowodowało, ale to nie było takie, że ja tego chcę, tylko to bardziej było, że one mi przeszkadzały w komforcie ćpania. Później zaczęłam na przestrzeni tych lat poznawać różnych ludzi, którzy byli trzeźwi i myślę, że oni mnie najbardziej zainspirowali. Zaczynałam dostrzegać to, że zaczynam się lepiej czuć w towarzystwie ludzi, którzy są bardziej stabilni emocjonalnie i to mi się zaczęło podobać. Była to na przykład moja koleżanka, która gdzieś ją tam przypadkowo poznałam, teraz stała się moją bliską przyjaciółką i myślę, że ona najbardziej mnie zainspirowała do życia w takim właśnie zdrowe odżywianie, uprawianie sportu. No i zaczęłam właśnie się z nią często przyjaźnić, spotykać i to było fajne, że ona nigdy mi nie mówiła, co ja mam robić. Ja nie lubiłam, kiedy mi ktoś mówił, co ja mam robić. Ona mi mówiła o sobie, jak ona żyje i co jej to daje. Ja mówię, kurde, ja też tak chcę. No i zaczęłam właśnie wtedy uprawiać sport, biegać, zmieniłam swoje odżywianie. No i zaczęło mi się to bardzo podobać, ale też zauważyłam, że często coś zawalam. Na przykład jak umawiałam się gdzieś tam na jakieś bieganie czy na jakąś wycieczkę, to często wieczorem gdzieś tam za bardzo się upiłam i później rano musiałam odwoływać te spotkania i bardzo często się później wstydziłam tego albo musiałam kłamać te osoby, z którymi się umówiłam.
Czyli to nie było do końca tak, że wystarczyło wprowadzić parę zmian, jak to mówią, trochę biegania, lepsza dieta, wyjście z domu i już. Te środki nadal były obecne w pani życiu. Czy próbowała pani pomocy terapeuty?
Bez pomocy terapeuty wtedy udało mi się odstawić środki, a także odstawiłam je, no jak to bez pomocy terapeuty, na krótko. Ja nie miałam narzędzi do tego, żeby tego dokonać. Nie miałam takiej siły w sobie, żeby pokonać ten nałóg. I ciągle wracałam. Już nie było to tak, nie było tak jak przedtem, że ja codziennie coś ćpałam, czy tam raz w tygodniu, czy tam w weekend, tylko co jakiś czas gdzieś tam wracałam i robiłam ten sam błąd. Wtedy nie wiedziałam, że istnieje coś takiego jak zalecenia dla osób trzeźwiejących. Ja te zalecenia dostałam właśnie 4 lata temu u mojej terapeutki. Wtedy, kiedy naprawdę w pełni świadoma przyszłam, że ja to chcę. Że ja to chcę zrobić dla siebie, dla rodziny, dla bliskich, dla moich znajomych, dla siebie przede wszystkim. Dostałam kartkę, którą przyczepiłam na lodówce. I tak czytam sobie po kolei, co należy zrobić, że ja mam wyrzucić wszystkie kufle z domu, że mam wyrzucić wszystkie, nie wiem, otwieracze, że mam nie chodzić na imprezy, że muszę zmienić styl życia. Ja tak myślę, Boże, jak ja to wszystko zrobię, to co ja będę robić? Tak mnie to przeraziło strasznie i udałam się na następną terapię z tą kartką i powiedziałam tej pani, okej, to ja będę robić to, tego nie będę robić. Zaczęłam sobie znowu wybierać. Ona powiedziała, że mam opuścić gabinet, że to nie ma sensu. Albo robię to, co ona uważa, że jest stosowne, albo nie robi nic. No i pomyślałam sobie, że skoro tyle lat popełniałam błędy i nie jestem w stanie sama kierować swoim życiem, to zaufam tej kobiecie i poddam się tej terapii tak w pierwszy raz w życiu na 100%. I dzięki temu, że stosuję się teraz do tych zaleceń, czyli bardzo chronię swój dom od alkoholu, nie przychodzi do nas nikt z alkoholem. Mój mąż też nie ma alkoholu w domu. Nie mamy żadnych rzeczy, które mi wspominają te czasy. Nie chodzę na imprezy, nie chodzę na domówki. Spędzam czas zupełnie w inny sposób. To wszystko powoduje, że ja się trzymam. I to może być pocieszeniem dla osób, które zaczynają albo mają taki zamiar. Ja się tego wszystkiego bardzo mocno bałam, co ja będę robić. Co ja będę robić wieczorem, jak ja, kurczę, nie będę pić, no nie? Z kim ja się będę spotykać? Kto będzie do mnie? Przecież ja będę samotna. No i tak było. Niestety przez pierwszy rok byłam bardzo samotna. Jedynym moim towarzystwem w życiu była wspólnota AA, do której uczęszczałam, bo terapeutka mi kazała i musiałam tam chodzić. Teraz już nie muszę, ale chcę, bo meetingi AA i NA stały się dla mnie drugą rodziną. Tam znajduję ludzi, którzy mają te same problemy, co ja. Tam znajduję rozwiązania z tych swoich problemów. Tam mam swoich znajomych, którzy wypełniają moją pustkę. Mało tego, teraz, kiedy mam już te 3 pełne lata trzeźwości, pojawiły się wokół mnie osoby nowe, zupełnie nowe. Te, z którymi piłam, też są, bo to są nasi przyjaciele wieloletni, przyjaciele naszej rodziny, ale to już oni nie są jakby na pierwszym miejscu. Ja się z nimi dalej gdzieś tam spotkam czasem na kawie, oni wiedzą, że ja nie piję, więc ja przychodzę teraz do nich w dzień na kawę, taka nowość. I oni też czerpią z tego satysfakcję, szanują to, że ja nie piję, nie przychodzą do mnie do domu z alkoholem, tylko to też była walka. To nie jest tak, że oni się wszyscy jakby od razu dostosowali. Zdarzało się, że musiałam kogoś wyprosić z domu, bo przyszedł z alkoholem. Nie rozumieli tego, że to nie chodzi o to, że jak oni postawią piwo na stole, to ja to piwo od razu wypiję. To nie o to chodzi. Ja muszę się stosować do wszystkich zaleceń, bo jeżeli ja pozwolę komuś wejść z piwem, żeby sobie to piwo u mnie wypił, a ja na to będę patrzeć, to ja za kilka lat będę taka sama jak ta osoba. Dlatego bardzo chronię swój dom przed alkoholem, mam tutaj wsparcie rodziny, czuję się tutaj bezpiecznie i dzięki temu, że chodzę na meetingi, udaje mi się zachowywać trzeźwość. No i te zalecenia. Zalecenia są dla mnie rzeczą świętą.
Ten kontakt z terapeutą, który zmusił panią do podjęcia decyzji, to był ten moment zmiany. Ale jak wspominała pani już wcześniej, te środki odstawiała pani sama, z różnymi rezultatami.
Tak, tak. Kiedy podjęłam decyzję kiedyś o tym, że nie będę już brać tych takich mocniejszych narkotyków typu kokaina i amfetamina, to postanowiłam sobie to zastąpić czymś innym od razu. Właśnie to był alkohol. I wydawało mi się, że jestem taka super. I wydawało mi się, że kurde, wyszłam z nałogu, ale fajnie, no nie? A tak naprawdę ja weszłam z jednego nałogu w drugi nałóg. I ciąg niestety trwał. Piłam alkohol codziennie, mimo że mąż mi mówił, że nie powinnam pić codziennie, albo sugerował mi, to może pij sobie co drugi dzień. Nie byłam w stanie tego zrobić, ja musiałam pić codziennie. Zdarzało się, że gdzieś tam mąż mi schował moje piwo, czy tam dwa piwa, czy trzy, które miałam gdzieś w lodówce, żeby sprawdzić, jak ja zareaguję. To robiłam wtedy niestety awantury, potrafiłam w nocy wsiąść w samochód i jechać na stację benzynową kupić piwo, bo ja nie byłam w stanie zasnąć spokojnie, żeby się nie napić. Byłam bardzo wesoła. I to mi nawet teraz dzieci mówią, że gdy piłam, byłam bardziej wesoła, ale też dzieci też widzą teraz różnicę, że teraz mogą bardziej na mnie polegać i jestem bardziej stabilna, bardziej spokojna. Jeżeli chodzi o przyzwolenie w domu na picie, no miałam przyzwolenie na picie, bo byłam łatwiejsza w sterowaniu wtedy. Na pewno teraz mój mąż ma dużo ciężej ze mną i też o tym często rozmawiamy, że jednak nie jestem taka łatwa we współżyciu. Myśleliśmy, że jak pójdę na terapię, to ja przestanę tylko pić, a cała Basia zostanie. Niestety nie została. Wszystkie te takie właśnie cechy, które podobały się mojemu mężowi u mnie, że byłam taka właśnie rozrywkowa, fajna, chętna na jakieś tam wypady czy spotkania ze znajomymi, to teraz wszystko odeszło i stałam się bardziej spokojna, bardziej kochająca ten dom, bardziej kochająca przyrodę, kontakt z naturą, ze zwierzętami. Chyba jestem teraz dokładnie taka sama, jak byłam wtedy, gdy byłam dzieckiem. Taka właśnie wrażliwa, nie wiem czy dobra, czy niedobra. Ciężko mi samej ocenić. Tutaj w domu mój mąż patrzył na to moje picie i zawsze mnie strofował, że jest tego za dużo, dawał mi do zrozumienia. Myślę, że tym sposobem też mi dawał do zrozumienia, że to jednak nie jest w porządku, że tego piwa u nas się tyle przelewa i że tyle gdzieś tam w kuchni mamy tych pustych butelek, że to nie jest normalne. On mi często mówił o tym, że to nie jest normalne. Dla mnie to było takie normalne, że ja wieczorem jadę do sklepu i dzwonię tymi butelkami idąc po schodach. Dla mnie to wszystko było normalne. Tak, ja miałam wieczne usprawiedliwienie siebie, że ja chodzę do pracy, że ja wszystko ogarniam. O co wy ode mnie chcecie? No kiedy ktoś mi zasugerował, że chyba za dużo piję albo za często, no to właśnie to był argument. O co wam chodzi? Przecież ja kurczę, tyle rzeczy ogarniam. Może rodzaj wykonywanej pracy przeze mnie dawał mi to przyzwolenie. Ja przez wiele lat zajmowałam się fotografią. Robiłam zdjęcia, tak naprawdę elegancka musiałam być tylko w weekend, kiedy szłam na ślub, a później w tygodniu obrabiałam zdjęcia przy komputerze, że miałam to w jednym palcu, to mogłam sobie robić co chcę, tym bardziej, że dzieci były w szkole lub w przedszkolu, mąż w pracy. Nie było nade mną kontroli, mogłam się czuć jak chcę, wstać rano w jakim stanie chcę. Także ta praca dawała mi komfort ogromny picia i ćpania. I właśnie na terapii też dowiedziałam się, kiedy poszłam na taką już nie terapię, tylko na konsultację przed terapią, dowiedziałam się, że jeżeli nie zmienię swojego całego życia, to może mi się to nie udać, bo moja praca często była na imprezach. Często pracowałam na imprezach okolicznościowych, na weselach, gdzie wiadomo alkohol jest. Ja często po tych weselach, jak wracałam, to niezależnie, która była godzina w nocy, ja też piłam. Moja terapeutka powiedziała mi, że jeżeli będę wchodzić w takie właśnie środowisko, to będzie mi bardzo, bardzo ciężko albo w ogóle mi się to nie uda. No i wtedy po krótkiej dyskusji z mężem postawiliśmy wszystko na jednej szali. Sprzedałam wtedy cały sprzęt fotograficzny, poprzestałam tej pracy. Mimo, że z wykształcenia jestem fotografem i ciężko mi było sobie wyobrazić, że ja mogę w życiu cokolwiek innego robić. Okazało się, że jednak mogę coś robić, że miałam jeszcze jedną pasję, to były zwierzęta. No i wspólnymi siłami z mężem wyremontowaliśmy taki bardzo stary budynek stodoła która stała na naszej posesji i stworzyliśmy bardzo ładny, ekskluzywny w środku wnętrza i zrobiliśmy hotel dla psów. Taki bardzo maleńki, kameralny, bo też dbam o to, żeby się nie przepracowywać, żeby praca sprawiała mi przyjemność, bo to też jest bardzo ważne w trzeźwieniu. No i teraz prowadzę sobie właśnie ten hotel, pracuję ze zwierzętami i bardzo, bardzo duże bezpieczeństwo daje mi ta praca. Ta praca mnie bardzo też zdyscyplinowała, ponieważ ja muszę bardzo wcześnie rano wstawać. Wstaję codziennie o 5:30, więc muszę być trzeźwa. To mnie bardzo motywuje, wstaję trzeźwa do pracy. I muszę bardzo późno też wyprowadzać te pieski, więc też wieczorem mam czas zajęty.
Co mogłaby Pani teraz powiedzieć naszym słuchaczom po tych doświadczeniach? Czy warto udać się do specjalisty, do terapeuty, kiedy czujemy, że mamy problem?
Warto. Tak, zdecydowanie warto chociażby spróbować. Ja też miałam kilka prób, kilka nieudanych, aż w końcu się udało.
O swojej drodze, o szukaniu swojego miejsca na ziemi w trzeźwości opowiadała nam dzisiaj pani Barbara. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.